Dziękuję. Dzisiejszy temat, którym Batestu się podzielę, będzie tematem, który kiedyś, ileś lat temu się już pojawił, ale że tak powiem jest jego nowa wersja i temat wymaga na pewno częstego przypominania, dlatego też go dzisiaj przedstawię ponownie. Będzie miał wymiar całkowicie etyczny i przydatny dla naszego codziennego życia, o czym się słuchacze na pewno przekonają w trakcie prezentacji tego tematu. A temat się nazywa modlitwa skuteczna albo skuteczna modlitwa. Jak uczynić waszą modlitwę skuteczną? Wiele różnych rzeczy napisano i powiedziano na temat modlitwy, ale my skupimy się w naszym temacie tylko na tym, jak uczynić naszą modlitwę skuteczną. Czym jest modlitwa? Definicja jest na wszystkim znana. Taka ta chrześcijańska, prawdziwa modlitwa to wypowiedziane lub niewypowiedziane szczere pragnienie serca kierowane do Boga o dobre rzeczy w imieniu Jezusa. Cokolwiek nie wchodzi w tą definicję, czegokolwiek ta definicja nie obejmuje, nie jest chrześcijańską modlitwą. Zatem musi to być szczere pragnienie, wypowiedziane lub niewypowiedziane, nie ma znaczenia, szczere pragnienie się liczy, serca, a kierowane do Boga o dobre rzeczy i koniecznie w imieniu Jezusa. Inaczej taka modlitwa nie trafi do Boga i nie może być wysłuchana, zatem automatycznie, jeżeli na przykład nie jest w imieniu Jezusa, każdy, który taką modlitwę do Boga zanosi, a nie jest ona w imieniu Jezusa, nie może być wysłuchany, gdyż Bóg uczynił naszego Pana jedyną drogą dostępu do siebie przez upadłego człowieka. Bo gdyby człowiek nie był upadły, tylko doskonały, mógłby sam mieć społeczność z Bogiem. Skoro upadł, może mieć społeczność przez tego, który ten jego upadek, tą jego upadłość, grzeszność reperuje, naprawia, filtruje, jakbyśmy tego nie nazwali. Dwie uwagi ogólne przed wejściem w temat. To, że Biblia mówi, abyśmy bez przestanku się modlili i żebyśmy trwali w modlitwach. Obydwa fragmenty pochodzą spod pióra bardziej apostoła Pawła. W 1 Tesaloniczan 5:11 napisał, żeby się modlić bez przestanku. Co miał na myśli? Na pewno nie to, żeby bez przerwy coś mówić, odmawiać. Chociażby w myślach te modlitwy. Chodziło mu o pozostawanie w postawie modlitewnej, czyli w postawie przejawiania szczerych pragnień do Boga o dobre rzeczy w imieniu Jezusa. Czyli takie szczere pragnienia o dobre rzeczy kierowane do Boga powinny cały czas być w naszym sercu. I to już wystarczy, żeby to nazwać modlitwą. Bez przestanku się módlcie, czyli cały czas pozostawajcie w postawie przejawiania szczerych pragnień kierowanych do Boga przez Jezusa o dobre rzeczy. Czasami będą to słowa wypowiadane, ale najczęściej będą one niewypowiadane. Dlaczego częściej niewypowiadane niż wypowiadane? No bo przecież musimy także jeszcze normalnie żyć i funkcjonować. Gdybyśmy my cały czas wypowiadali nasze szczere pragnienia słowami, to byśmy nie mogli skupić się na wielu rzeczach, chociażby naszych zawodowych. A także nawet na takich prostych czynnościach jak prowadzenie samochodu czy przygotowanie sobie śniadania. Raczej trudno, prawda, coś zrobić, jednocześnie być, bo jak człowiek by się miał wypowiadał słowa modlitwy, no to wtedy by się myślał o tym, co wypowiada i prawdopodobnie mógłby uciąć nie to, co trzeba, albo nie zatrzymać się na czerwonym świetle. Niektórzy zajęci rozmową na tematy świeckie mogą się zagapić i przejechać czerwone światło. A gdyby ktoś cały czas się modlił do Boga słowami wypowiadanymi, mógłby być tym bardziej nieostrożny. Natomiast w Kolosenów 4:2 ten sam Paweł napisał: w modlitwach trwajcie, znowu miał na myśli, trwajcie, to znaczy nie przestawajcie prosić o te dobre rzeczy. Co nasz Pan zresztą podał w przykładzie wdowy u Łukasza w 18 rozdziale, mówił o takiej wdowie, która często przychodziła do jakiegoś prokuratora, jakiegoś prawnika, dopominając się swoich praw i pomimo tego, że ten prawnik nie miał ochoty się zajmować za bardzo jej sprawą, czyli nie był zbyt dobrym prawnikiem, ani nie był zbyt uczciwym prawnikiem, to w końcu, żeby ona się od niego odczepiła, załatwił jej sprawę. Bóg, nasz Pan nie podał tego przykładu po to, żeby pokazać, że Bóg jest takim nieprzejmującym się prawnikiem, tak? Tylko chciał pokazać w tej ilustracji, jaką znaczenie, jaką wagę ma trwanie w prośbach. Że nawet u takiego prawnika, który bardzo się nie przyjmuje swoim klientem, można coś w końcu uzyskać, bo w końcu będzie chciał mieć tego klienta, jak to się mówi, z głowy. A Bóg, który jest przejmującym się, współczującym prawnikiem, osobom o swoje dzieci się troszczy, no to wiadomo, że gdy będziemy trwali, to możemy uzyskać to, o co prosimy, chociaż Chociaż często trzeba długo, długo czekać. Dlaczego jest tutaj? W modlitwach trwajcie. Z jednej strony bez przestanku się módlcie. Cały czas przejawiajcie te szczere pragnienia. Najczęściej niewypowiadane. Ale żeby one były, żeby się nie rezygnowali z tych szczerych pragnień. A z drugiej strony w modlitwach trwajcie, czyli żeby nie zaprzestawać proszenia o te dobre rzeczy. Nie powinniśmy ustawać w naszych modlitwach, gdyż Bóg często zwleka z odpowiedzią na nasze modlitwy i to jest część naszego chrześcijańskiego życia. Zwlekanie przez Boga z odpowiedzią na nasze modlitwy jest wpisane w życie poświęconego dziecka Bożego. Dlaczego Bóg zwleka? Nikt dokładnie nikomu nie powie. Można sądzić tylko, że są ku temu słuszne powody. Na przykład może mamy jakieś wady, które najpierw trzeba usunąć, żeby odpowiedź na nasze modlitwy przyszła. Czyli to, o co prosimy, to, co byśmy chcieli, nie pasuje do naszych wad, które mamy, które zatem trzeba najpierw usunąć. Bóg próbuje to usuwać, ale my musimy też nad tym pracować i być może, kiedy usuniemy, to utorujemy sobie drogę na odpowiedź na naszą modlitwę. Być może. Inny powód, być może trzeba najpierw rozwinąć pewne łaski, inne, jako przygotowanie, żeby odpowiedź na nasze modlitwy stała się dla nas naprawdę błogosławieństwem. Tak jak rolnik, zanim coś sieje w tą glebę, musi ją odpowiednio przygotować. Albo usunąć wcześniej z niej jakieś chwasty, które no, nie miałyby, które by nie dały możliwości rozwoju tym nasionom, które on chce tam wsiać w tą glebę. Więc jakieś przygotowanie w postaci usunięcia czegoś niepożądanego, co by przeszkadzało temu, co ja tam chcę zasiać. Albo rozwinięcie czegoś innego, pomocnego, co będzie sprzyjało temu, co ja chcę zasiać, jest potrzebne najpierw i Bóg najpierw chciałby to zrobić, bo Bóg nie jest niemyślącą istotą. O, moje dziecko to prosi, dobrze, ja to zrobię, ale ja to zrobię, spełnię jego i on się będzie cieszył parę dni tym czymś, może parę tygodni, bo później to, czym on jest, zupełnie nie pasuje do odpowiedzi na tę modlitwę. Ja to mogę mu dać cudownie w odpowiedzi na jego modlitwę, ale to będzie wszystko rozstrojone. W jego systemie charakteru to nie będzie działało. On to wszystko zniszczy, zniweczy. To tak jak czasami budują drogi różnego rodzaju, prawda, i położą asfalt, a za dosłownie miesiąc, dwa, albo nawet czasami tydzień, dwa, rozkopują ten asfalt, bo kładą jakieś przewody. Nie pomyśleli wcześniej, że można najpierw przewody położyć, a potem asfalt. Tylko tak, są pieniądze, asfalt kładziemy, no to Unia dała pieniądze, czy kto inny, to położymy asfalt. I dosłownie za kilka miesięcy już go kopią, już go rozwijają, bo skądś inne pieniądze dostali na coś innego. Nie ma planowania, mówimy, że to jest wtedy bezmyślne działanie. Ale Bóg tak i tak nie postępuje. Być może, jako kolejny powód zwłoki, potrzebna najpierw jest próba, wypróbowanie tego, co już posiadamy przez Boga i on chciałby tą próbę do końca przeprowadzić. My nie wiemy. Dlatego, że nie wiemy, dlaczego Bóg zwleka i jak długo zwleka z odpowiedzią na nasze modlitwy, to powinniśmy nie przestawać. Pozwolić mu wszystko to, co ewentualnie jeszcze musi być zrobione, prowadzić. A może takiej zwłoki wymaga stan kogoś, z kim my mamy do czynienia. Stan współbraci w zborze, stan członków naszych rodzin, albo cokolwiek innego. Nie wiemy, też tego nie wiemy. Bóg patrzy ze swojej stolicy w niebie na całość. I on widzi wszystkie tryby swojego planu. Każde swoje dziecko i współzależności między nimi, no i w ogóle cały swój tak zwany boski plan wieków, który realizuje, w którym my jako poświęceni odgrywamy znaczącą rolę. Bo przecież tak naprawdę prawdziwa historia ludzkości to jest historia ludu Bożego. To, co Bóg czyni, rozwijając różne klasy ludu Bożego. Dzisiaj nieznane światu, nieszanowane przez świat, niedostrzegane, niezauważane, ale to jest ta prawdziwa historia ludzkości. I Bóg na to patrzy i on to widzi jako wielki architekt inaczej. My tylko widzimy swój malutki wycinek i swój mały, prywatny interes, z którego trzeba po prostu czasami zejść, zapomnieć i na tak bardzo się sobą nie przejmować. Tylko właśnie być szczerze, być w stanie wypowiadania, nie wypowiadania szczerych pragnień, ale czynić to bez przestanku i trwać w modlitwach o te dobre rzeczy. Trwanie w modlitwie, niezależnie od tego, czy Bóg od razu reaguje, czy nie reaguje, zawsze wzmacnia nasze różne cechy, zalety, łaski charakteru. Na pewno trwanie w modlitwie, jak ktoś nie przestanie, zawsze wzmacnia jego wiarę. Bo za każdym razem, gdy się o coś modlimy, jakieś szczere pragnienie na coś dobrego mamy, to czyż nie wierzymy, że tak się stanie? Myślę, że tak. Bo gdybyśmy nie wierzyli, to pewnie byśmy nie prosili. Nie prosimy wtedy, kiedy nie mamy nadziei, że ta prośba coś przyniesie. Wobec tego, jeżeli ktoś modli się, prosi, ma to szczere pragnienie, to jego wiara automatycznie jest używana w trakcie, gdy on to pragnienie wyraża. To tak samo nadzieja na otrzymanie tychże rzeczy. Miłość, posłuszeństwo, można by to było wymienić kilka innych rzeczy, które się uaktywniają w trakcie, gdy przejawiamy nasze szczere pragnienia. Wypowiadane czy niewypowiadane. Bo właśnie tych zalet, tych cech używamy. I one się rozwijają przez sam fakt ich używania. Jednym z najlepszych sposobów na rozwinięcie czegokolwiek jest używanie tego czegoś, robienie tego czegoś. I to nie ma lepszego. Siedzenie i myślenie o tym, albo nawet czytanie o tym, albo oglądanie tego w telewizji, to nie da tego samego. To może być wstęp tylko, prawda? Demonstracja. Gdybyśmy na przykład chcieli zamontować cokolwiek, jakieś najprostsze urządzenie gdziekolwiek, na przykład syfon pod umywalką, to możemy sobie popatrzeć na ekranie telewizora czy komputera na YouTubie, jak ten syfon się montuje. No ale co, nauczymy się, no tak, widziałem, już wiem. Potem, ale jak dostaniemy to do ręki, okazuje się, że to, co widzieliśmy i zdawało się, że już wiemy, takie proste, teraz nie wiemy. I często trzeba byłoby, a to zobaczę to raz jeszcze. Bo być może pewien szczegół nie zauważyłem, albo go tam nie było i muszę sam teraz rozwiązać. Więc używanie czegokolwiek, robienie czegokolwiek jest najlepszym sposobem uczenia się. Z tego właśnie powodu Bóg dozwolił na zło wśród rodziny ludzkiej. Dlaczego wszyscy grzeszymy, chorujemy i umieramy? Żeby się nauczyć, czym jest grzech. Przez robienie tego grzechu, przez przejście przez niego. Gdyby Bóg, a Bóg Adamowi mógłby opowiadać bardzo, bardzo dużo i powiedział mu zresztą o konsekwencjach grzechu, no ale co Bóg mógł zrobić? I gdyby nawet mu jeszcze dłużej opowiadał o tym, jaka kara go spotka za grzech, jak on to umrze i tak dalej, to byłaby dla niego tylko i wyłącznie teoria. On by się nie nauczył tego, jak ohydny jest grzech, przez samo boskie opowiadanie na jego temat. Prawdą też jest to, że modlenie się jest korzystne także i z innego punktu widzenia. Gdy ktoś prosi o coś, modli się o coś, to automatycznie sam dąży do realizacji tego celu. Jeżeli ktoś chciałby coś uzyskać, to sam daje z siebie wszystko, żeby to się stało. Czyli można powiedzieć, pomaga Bogu w spełnieniu swojej modlitwy. I to jest też korzyść, którą niesie modlenie się. Tutaj można się powołać na przykład historyczny Purytan. Purytanie, to ci, którzy wyemigrowali, prawda, z Anglii, dali podstawę Ameryce dzisiejszej, oni mieli takie w swoich wierzeniach pogląd, nie do końca prawdziwy, ale zobaczmy, jak zadziałało to, że skoro oni w to wierzyli, o to się do Boga modlili, o to prosili, takie było szczere ich pragnienie, to automatycznie sami w tym kierunku dążyli. A co oni wierzyli? Że Bóg docześnie błogosławi tym, którzy są dobrzy, którzy są bogobojni, którzy Bogu służą. I on tak prosił do tego Boga o błogosławieństwo doczesne, żeby mu się w biznesie, jak miał biznes, żeby w jego gospodarstwie się dobrze powodziło. No on uważał, że jak on będzie bogobojnym, dobrym człowiekiem, to Bóg będzie mu sprzyjał, bo tak było w Starym Testamencie. Tak mniej więcej w Starym Testamencie było. I Bóg docześnie błogosławił tych, którzy bali się Boga. Dlatego mamy wiele jednostek w Starym Testamencie, bardzo bogobojnych i przykładnych, którzy byli bardzo, bardzo bogaci, prawda? Chociażby Abraham czy Iob przed swoim doświadczeniami i po swoich doświadczeniach, prawda? Ten czas jego doświadczeń to była próba, to wtedy rzeczywiście stracił on wszystko, ale to była próba, prawda? Wyjątkowa sytuacja. Tak normalnie to Iob był bardzo bogatym i potem do tego bogactwa wielkiego powrócił. Zatem skoro Purytanie wierzyli, że Bóg docześnie błogosławi tych, którzy są Jego, którzy Mu służą, którzy starają się porządnie żyć, tak jak Bóg przekazał, to oni automatycznie co? Sprzyjali. Tak? Sprzyjali tym swoim modlitwom sami poprzez ciężką pracę, bo żaden Purytanin nie chciał wyjść na kogoś, kto jest przez Boga niebogosławiony, kto żyje być może nieporządnie, bo gdyby mu w jego gospodarstwie, w jego obejściu się źle działo i tam braki były, a sąsiad ma, to automatycznie będzie, no jak, to dlaczego tobie Bóg nie błogosławi? Pewnie nie jesteś porządnym człowiekiem, nie żyjesz bogobojnie, nie żyjesz pobożnie i proszę bardzo, u ciebie krowa zdechła. Ty nie masz domu takiego ładnego, jakie ja mam. Prawda? W ogóle wszystko u ciebie jest, no Bóg się od ciebie odwrócił, odwraca, on się z tym źle czuł. To błędne w sumie przekonanie, prawda? To nie mówię po to, żeby powiedzieć, że to jest prawda. Pokazuję tylko, jak wierzenie w coś i proszenie Boga o coś automatycznie wyzwala w człowieku siły do działania w tym kierunku. Każdy, kto o coś prosi, automatycznie działa sam. Ile może daje z siebie, żeby to, o co prosi kogoś innego, stało się rzeczywistością. W chwilach radości modlitwa pozwala zachować równowagę. To kolejny powód, dla którego warto te modlitwy cały czas przejawiać i trwać w tych stanie modlitwy. Jak mówi Biblia, bez przestanku módlcie się i w modlitwach trwajcie. W chwilach radości pozwala zachować równowagę, czyli trzeźwe spojrzenie, wdzięczną ocenę i pokorę. To jest ta równowaga. Trzeźwe spojrzenie na sytuację, wdzięczną ocenę sytuacji, w której się znaleźliśmy i pokorę, właściwą samoocenę. W chwilach smutku, gdy takie nawet przyjdą, modlitwa potrafi wyciszyć, pocieszyć i zachęcić do trwania w prawdzie, w służbie dla Pana, w poświęceniu, pomimo tego wszystkiego smutnego, co się dzieje wokół nas. Ci, którzy mają takie momenty smutku, mogą zobaczyć się sami na swoim przykładzie, przekonać i wiedzą na pewno o tym, że ona wycisza, pociesza i zachęca. A w chwilach normalnego biegu życia, takiego codziennego, kiedy akurat nie jesteśmy bardzo wyniesieni żadnymi radościami, ani jakiś wielki smutek nas akurat nie dopada w tym momencie, utrzymuje nas na poziomie dobrych słów i czynów. Czyli jesteśmy przystosowani do normalnego, właściwego postępowania. Jeśli natomiast ustaniemy w modlitwach, no to mamy same nieszczęścia. Jeśli ustaniemy, bo Bóg nie odpowiada i my już jak gdyby no nie bardzo wierzymy w sens tych modlitw, tego szczerego przejawiania pragnień o to, bo chyba nic z tego nie będzie. Więc jeśli ustaniemy z powodu takiej zwłoki, to jeśli taka zwłoka spowodowana jest naszymi wadami, bo Bóg, jak mówiliśmy, może zwlekać z tego powodu, że mamy pewne wady, które chciałby, żebyśmy usunęli i które On pomaga nam usunąć, no ale my jak gdyby nie współpracujemy. Zamiast pomóc Bogu w usuwaniu naszych wad i współpracować z Nim, czyli wziąć się za siebie, kto samego siebie sądzi, nie bywa sądzony, jak to Paweł napisał, zamiast wziąć się za siebie, to my do Boga powtarzamy cały czas nasze szczere pragnienia w modlitwie, a Bóg nie reaguje, bo najpierw należałoby coś innego, bo to Ci to nic nie da. Ja Ci nie mogę w takim stanie udzielić tego błogosławieństwa. To tak jakbyś chciał, żeby Ci od razu na polu, na którym jest beton, wyrosło żyto. No to ten beton musimy wywozić z tego pola. Nie módl się do mnie o żyto na Twoim polu, jak masz tam beton z jakiegoś powodu. No ten beton tam nie jest... No jak ja zrobię, żeby tam żyto rosło na tym betonie? Albo cokolwiek innego, prawda? Ta gleba nie jest dostosowana do tego, o co prosisz. Zatem jeśli zwłoka spowodowana jest naszymi wadami, które najpierw należałoby usunąć, to taki jaki będzie efekt, jak ustaniemy? To na pewno nie usuniemy żadnych z tych wad, ani nie rozwiniemy odpowiednich zalet, których brak, jak jest właśnie powodem tej zwłoki, brak pewnych zalet albo obecność pewnych wad jest powodem tejże zwłoki, te wady się tylko bardziej nasilą, bo będą dłużej w nas obecne, a jak są obecne, to są czasami używane częściej lub rzadziej, zależnie kiedy ona się uaktywnia. A jak mówiłem, używanie wzmacnia to coś, co jest używane, rozwija to coś. Rozwija używanie czegoś złego, rozwija to złe. Używanie czegoś dobrego, rozwija to dobre. Wszystko, co jest używane, się rozwija, wzmacnia i potęguje. Jeśli ustaniemy, stracimy także dobroczynny wpływ modlitwy na naszą wiarę, nadzieję, miłość, posłuszeństwo, a mówiliśmy, że trwanie w szczerych pragnieniach uaktywnia naszą wiarę, nadzieję, miłość, posłuszeństwo. Gdy modlitwy zabraknie, to one się będą powoli kurczyć, uszczuplać, a na ich miejsca zaczną się pojawiać przeciwieństwa, czyli niewiara, rozpacz, oziębłość, nieposłuszeństwo, życie, postępowanie po swojemu. Gdy ustaniemy w chwilach radości, to niebawem tą radość utracimy. Dlaczego? Bo stopniowo będziemy tracić warunki, jakie prowadzą do tej radości. Żeby być radosnym w życiu, muszą być pewne powody. Ona się nie bierze znikąd. Ona bierze się w takiej równowagi w życiu, trzeźwości, wdzięcznej oceny i pokory. To są główne elementy, które dają radość w życiu. Równowaga, trzeźwość, wdzięczność, pokora. Człowiek jest wtedy zadowolony z tych warunków, w których się znajduje, jakie by one nie były. Jeżeli modlitwy zabraknie, utracimy te warunki, które do tej równowagi prowadzą. A jeżeli ktoś ustanie w chwilach smutku, tak jak mówiliśmy, ona potrafi wyciszyć, pocieszyć, wzmocnić, a jeżeli ktoś ustanie, bo takie doświadczenia go spotkały, że już nawet albo nie ma siły, albo nie widzi sensu w modleniu się, no to ten smutek tylko się pogłębi jeszcze bardziej. Gdyż bez modlitwy utraci warunki, które go w tym smutku wspierały i wzmacniały. Nie będzie miał wyciszenia, nie będzie miał pociechy, nie będzie miał zachęty. No to tylko może sobie zaszkodzić jeszcze bardziej. Tak jakby gdzieś rosły chwasty i on się nie bierze za usuwanie tych chwastów. To tylko ich przybędzie. Gdy ktoś zaprzestanie w chwilach normalnego biegu życia, zakłócony zostanie jego codzienny stan, codzienne życie przez stopniowe schodzenie poniżej poziomu dobrych słów i uczynków. Będą się pojawiały słowa niegodne i czyny niegodne. Nie utrzyma się na poziomie dobrych słów i uczynków, jeżeli nawet by żył jakby normalnie, nie ma szczególnych radości, nie ma szczególnych smutków, normalnie żyje i gdy jest w stanie modlitwy, to pozostaje na poziomie dobrych słów i czynów, których może zabraknąć, gdyby wtedy modlitwa w takim stanie normalnego biegu życia ustała. Zatem nie warto, bardzo nie warto ustawać w modlitwach. Kto nie ustanie pomimo trudności, prędzej czy później otrzyma od Pana dobre rzeczy, o które prosi, no i zachowa stanowisko przed Panem, bo chyba jest oczywiste, że ci, którzy ustają w modlitwach, tracą stanowisko przed Panem, no bo zrywają kontakt ze swoim Stwórcą, który ich stworzył, ze swoim Panem, ze swoim Zbawicielem, więc trudno uznać, że jeżeli ktoś dojdzie do takiego stanu, że stracił kontakt poprzez modlitwę, że jest nadal dzieckiem Bożym. Odpowiedź na modlitwy nie jest automatyczna. Teraz przejdę do odpowiedzi. Teraz mówiłem trochę o tych zwlekaniu i jak to się, dlaczego tak może być, jakże nie warto przestawać się modlić, a teraz na temat odpowiedzi jako takiej, bo prędzej czy później ona przychodzi. Ale odpowiedź na nasze modlitwy nie jest automatyczna. Potrzebna jest nasza współpraca. Są pewne rzeczy, które robi Bóg i są pewne rzeczy, które musimy zrobić my. Jeżeli te dwie strony się nie spotkają i obydwie nie wypełnią tego, co do nich należy, nie ma możliwości na spełnienie modlitwy. Przymkniemy, bo kogut przeszkadza nam w wykładzie. Zatem są pewne rzeczy, które robimy my, są pewne rzeczy, które robi Bóg. Oczywiście Bóg ze swojej strony na pewno dopełni swoich obowiązków, że tak powiedzmy, prawda? Można to nawet obowiązkami, albo może czymś łagodnie, jakieś słowo obowiązek, nie bardzo mi to się podoba. Bóg wypełni to, o czym wie, że powinien wypełnić wobec swojego stworzenia poświęconego Jemu, ale my też musimy wypełnić swoją powinność, to za chwilę. Najpierw zacznę od tego, co Bóg czyni dla nas, żeby nam w odpowiedzi na nasze modlitwy błogosławić, czyli udzielać tego, o co my Go prosimy. A Bóg czyni aż cztery rzeczy, dużo. Przede wszystkim Bóg daje nam wiedzę, o co prosić i jak to uzyskać. Wiedza pochodzi z Biblii. Może być tak, że w literaturze prawdy podawana jako rozwinięcie tych myśli, ale źródłem jest i tak Biblia, prawda? Jeżeli w literaturze prawdy przeczytamy cokolwiek, co będzie dla nas wartościowego, to będzie wartościowe tylko dlatego, że wychodzi z Biblii. Że jest jakąś interpretacją, rozwinięciem tego, co w Biblii zostało napisane, może w jednym wersecie, a my może gdzieś znajdziemy cały artykuł, jedną stronę, dwie strony na ten temat. Jak to będzie w duchu tego wersetu, będzie na pewno pomocną i wspaniałą rzeczą. Więc Bóg nam daje wiedzę, o co prosić i jak to uzyskać. Przede wszystkim w podsumowaniu tu można powiedzieć, że daje nam informację, żebyśmy prosili bardziej o rzeczy duchowe, a nie doczesne chociażby, prawda? O rozwijanie charakteru i podobieństwa do Boga, a nie inne sprawy, które nie mają tak wielkiej wagi. Punkt drugi, to czyni Bóg. Wprowadza do naszego życia sytuacje opatrznościowe. To dobrze posłuchajmy teraz. Ten drugi punkt jest, a go sobie wyrzuciłem na kolorek. On jest chyba według mnie najważniejszy z tych czterech. Bo tutaj jest także informacja zawarta dla nas, żebyśmy zrozumieli boski sposób działania, postępowania, abyśmy tutaj mogli wejść na współpracę. A więc punkt drugi, powtarzam, to wprowadza nasz Bóg w sytuacje opatrznościowe, albo w naszym życiu dozwala na sytuacje opatrznościowe, które wymagają od nas pełnienia Jego woli i używania tej miary ducha, jaką już posiadamy. Powtórzę. Bóg wprowadza do naszego życia sytuacje opatrznościowe, które wymagają od nas pełnienia Jego woli i używania tej miary ducha, jaką już posiadamy. Albo gdybyśmy prosili Boga o prawdę, zrozumienie prawdy, to będzie oczekiwał, że będziemy używali tę prawdę, jaką już posiadamy. Inaczej nie da nam nowej. Tak samo z charakterem. Chcesz rozwoju duchowego, chcesz mieć więcej zalet i łask, a mniej ich przeciwieństw, chcesz rozwoju duchowego na obecnie podobieństwo, musisz całkowicie używać tej miary ducha, tych zalet i tych łask, które posiadasz w danej chwili. Bóg gwarantuje przy tym, że te sytuacje opatrznościowe, które wprowadza w naszym życiu, żeby pomóc nam w realizacji, tak, żeby odpowiedzieć na nasze modlitwy, żeby pomóc nam w realizacji naszych szczerych pragnień, które dotyczą duchowego rozwoju, gwarantuje, że te sytuacje nigdy nie będą ponad nasze siły. To znaczy nie będą wymagały od nas okazania takiego poziomu rozwoju charakteru, na który w danej chwili nas jeszcze nie stać. Tak jak mądry ojciec, który uczy dziecko pływać, czy na przykład jeździć samochodem, raczej jak jest mądry, to nigdy nie postawi tego dziecka w sytuacji, w która by go przerastała. Na przykład jak dziecko jest uczone pływać, to on go gdzieś tam, nie wie, będzie uczył go pływać na bardzo głębokiej wodzie i przy silnym nurcie, prawda? No bo to było, mogło być skończyć się dramatycznie. Jak jest mądry, to tego nie zrobi. Będzie uczył go w warunkach, w których będzie miał cały czas pełną kontrolę nad tym dzieckiem, że nawet gdyby mu się coś tam w tym dziecku stało, to ono i tak sobie krzywdy nie zrobi, bo na przykład dno jest 40 cm czy pół metra niżej, albo on jest tuż blisko i bez problemu to dziecko za rękę pochwyci. Punkt trzeci, czy albo czwarta rzecz, którą czyni Bóg, przez posiadaną przez nas prawdę, tą prawdę, którą mamy w sobie, pobudza nas do pełnienia Jego woli w sytuacjach opatrznościowych, w których nas umieszcza w odpowiedzi na naszą modlitwę. Czyli jak on, co tutaj on robi? Podsuwa na nasze myśli, różne wersety biblijne, historie Starego Testamentu, które, literaturę prawdy spod pióra członków gwiezdnych, które mają nas pobudzić do pełnienia Jego woli. Przypomni nam się jakieś sytuacja starotestamentowa chociażby, w której ktoś tak czy owak je zachował, albo jakieś mądre słowo któregoś z apostołów, wypowiedź naszego Pana, cokolwiek. On to podsuwa. On jako ten, który prowadzi nas rozwój, czuwa na tym, żebyśmy o tym nie zapomnieli. To nie jest kwestia, nawet nie musimy się martwić, że o, ja mam złą pamięć, mi się nie przypomni odpowiedni fragment biblijny. Nasz Pan sam podsuwa je do naszego umysłu jako pomoc dla nas. I punkt czwarty, albo czwarta rzecz, którą Bóg czyni, wprowadza do takich sytuacji opatrznościowych każdą inną pomoc. Każdą inną pomoc, jakiej potrzebujemy do pełnienia Jego woli. Stoi innymi słowy cały czas przy nas, gotowy do udzielenia pomocy w każdej chwili. Tutaj można powiedzieć, że czynniki zewnętrzne. Obcy ludzie, światowi ludzie, nieznani nam wcale, albo znani, bo na przykład sąsiadami, ale są przez Niego także wykorzystywani w tym celu, żeby nas w odpowiednim momencie, nie wiem, coś nam powiedzieć, gdzieś nas zatrzymać, czasami może żeby nas wyśmiać i skrytykować, czasami żeby nas kopnąć, czasami żeby nas pogłaskać, nie ma to znaczenia co. To są wszelkie pomoce, które potrzebujemy i On ma cały świat zewnętrzny do dyspozycji. Cały świat na zewnątrz działa, jest pod kierunkiem Boga i każda ożywiona i nawet nieożywiona rzecz może być przez Boga wykorzystana, przez Boga, przez naszego Pana, wiemy, że oni działają jako jedno, może być wykorzystana, żeby dziecku Bożemu pomóc w realizacji tego, do czego on zdąża. I takie rzeczy się dzieją. Takie rzeczy się dzieją i bardzo często, to mi się akurat teraz przypomniał przykład brata, który na konwencji się zeznawał, jak był chyba sanatorium. Był sanatorium, a wiadomo, w sanatorium jest dużo rozpusty. Sanatoria nie tylko leczą, ale także deprawują ludzi. Tylko tego nigdzie nie jest napisane, prawda, oficjalnie, ale wszyscy o tym wiedzą. No i ten brat znalazł się kiedyś w sanatorium i była jakaś tam potańcówka, tak? Pamiętamy to zeznanie, prawda? I on się znalazł na tej potańcówce, nie wiadomo po co. Przecież to wiadomo, że to nie jest dla dziecka Bożego miejsce i nawet zaczął tam te tańce. I w tym momencie, jak on zaczął te tańce, to światło zgasło. I jak światło zgasło, prądu, zabrakło prądu po prostu. Nieożywiona rzecz, zauważmy, awaria, prąd się wyłączył. I jak prąd się wyłączył, to on zrozumiał, że to Pan jeszcze do niego poprzez tam awarię mówi, co ty tu robisz, prawda? I on już wtedy już, bo nie miał wątpliwości, on walczył z sobą, nie iść, on wiedział, że to nie jest miejsce dla dziecka Bożego. No ale jak ten prąd już zgasł, to on już mówi, no tak, no Pan już nawet z takimi zewnętrznymi, prawda? Następny etap to może spowoduje wybuch tego budynku, tak? I tak przerwie to, gdyby chciał. No. Więc on już, zanim to światło naprawiono, jego już tam nie było. W trakcie awarii światła on się z tego miejsca oddalił. To taki przykład, prawda, mi przyszedł do głowy, prawda? Może trochę śmieszny, ale to pokazuje, jak Bóg, dbając o dzieci Boże, patrząc na pod uwagę, że my robimy coś właśnie jest takie może ze słabości, z głupoty, albo właśnie no, siły nie mamy, żeby w danym momencie, to on nawet gotowy jest tak zadziałać, widząc, że jeśli jest przekonany, że my tego tak naprawdę nie chcemy. Jeżeli jest to wynikiem ulegnięcia staremu Adamowi, ale ten nowy Adam wciąż chciałby inaczej. Bo jak zauważy, że ten nowy Adam chce tak samo jak stary Adam, to światła nie wyłączy w takim pomieszczeniu, ani nic innego nie zrobi. Jak chcesz, rób. Ale jeżeli on widzi, że ten nowy Adam jest jednak inny, ale na tutaj ulega upada, słabnie chwilowo przed starym Adamem, ale tak naprawdę on nie jest taki sam jak stary, może wykorzystać wszelkie sytuacje, żeby pomagać i tak robi w naszym życiu. My musimy natomiast, co my musimy w związku z tym wszystkim, co Bóg czyni w czterech punktach wobec nas? My musimy tylko i wyłącznie używać władz, uczuć i łask ducha, jakie już posiadamy, by pełnić Jego wolę w tych sytuacjach opatrznościowych, co rozwija w nas to, o co prosimy. Inaczej nigdy nie dostaniemy tego, tak jak nigdy nie dostaniemy chleba, jeżeli po niego nie sięgniemy, nawet gdyby on leżał na stole. A jak leży dalej, to trzeba jeszcze dalej po niego przejść. Może jest w sklepie, trzeba po niego do sklepu wyjść. Bóg daje wodę, ale to my musimy sami wykopać studnie, żeby tę wodę sobie pozyskać. Tak to mniej więcej można porównać. Oznacza to zatem, że jeżeli chcemy być podobni do Boga i prosimy Go o to w modlitwie, żeby się tak rozwinąć, żeby być Jego odbiciem, kopią na ludzkim poziomie, to najpierw musimy w 100% używać tego, co już posiadamy. Bez względu na to, czy tego jest dużo, czy tego jest mało. Ile by tego nie było, 100% tego należy używać. Bóg daje dalszy rozwój pod każdym względem, czy w zakresie prawdy, czy w zakresie ducha, czyli charakteru, czy w zakresie służby. Daje tylko wtedy, gdy to, co dał wcześniej, zostaje całkowicie, podkreślam, całkowicie wykorzystane. Bóg nikomu nie da większej prawdy od tej, którą wykorzystuje. Nie dostaniesz żadnej nowej prawdy, jeżeli nie wykorzystujesz tej, której posiadasz. Nie będziesz miał żadnego nowego duchowego rozwoju, jeżeli to, co posiadasz, nie używasz. I podobnie przywileje służby. Nie dostaniesz żadnego nowego, jeżeli nie używasz całkowicie tych przywilejów, które są dla Ciebie dostępne. Kolejne prawdy stają się bowiem dla nas jasne, jeśli te wcześniej zostały odpowiednio wykorzystane. Czyli co to znaczy wykorzystać? Nie tylko sobie poczytać i nawet zrozumieć, tylko wprowadzić w życie. To jest wykorzystanie prawdy. Bóg nie podaje prawdy po to, żeby zaspokoić naszą ciekawość. Będziesz wiedział więcej niż katolik, niż świadek Jehowy, będziesz miał większą prawdę. To jest mój dar dla Ciebie. I co? Będziesz się popisywał, chwalił tym, czy co? To nie po to Ci dałem, żeby zaspokoić swoją ciekawość, czy pokazać, że wiesz więcej niż drugi i że może z tego powodu jesteś lepszy. No to akurat dokładnie nie, przeciwnie Bóg zamierzył. Daję Ci prawdę po to, żebyś ją wprowadził w życie. Jeżeli dałem Ci więcej prawdy niż komuś innemu, to tylko po to, żebyś tam jeszcze więcej tej prawdy w życie wprowadził. Jeżeli byś rozwinął tym lepszy charakter. Jak nie, prawda jest zabierana. Prawda niewprowadzona w życie jest zabierana. Na przestrzeni historii ludu Bożego nieraz widzieliśmy, jak Bóg zabierał prawdę tym, którzy ją wcześniej znali. I to, co widzimy nawet dzisiaj, co się dzieje wokół nas, jak niektórzy bracia tracą prawdy, które kiedyś rozumieli, to prawdy związane z okupem i usprawiedliwieniem, to jest dowód na to, że coś się musiało stać bardzo nie tak. Że Bóg zabiera im prawdy, które kiedyś, ileś lat temu pewnie znali. A może nigdy nie znali, nie? Trudno powiedzieć, ale widać, że w obecnym czasie coś jest nie tak. Podstawowe prawdy przestają być dla nich jasne. Dlaczego? Kolejne zalety rozwijamy dopiero wówczas, gdy maksymalnie używamy tych już posiadanych. Kolejne przywileje służby dostajemy tylko wtedy, jeżeli te wcześniejsze, szczególnie te małe, mówiąc o służbie, trzeba podkreślić, szczególnie te małe przywileje służby, takie nieznaczące, nieistotne, i na które być może nawet nie zwracamy uwagi, że one istnieją, albo których niechętnie, po które niechętnie sięgamy, bo są za małe. Jeżeli te wcześniejsze, choćby małe przywileje zostały odpowiednio wykorzystane. Działa tu zasada, w małym byłeś wierny, nad wieloma cię postanowię. Albo inne słowa naszego Pana, od tego, który nie ma, czyli nie używa tego, co ma, bo wydaje mu się, że nie ma. Że te przywileje służby, które ma, są tak niewielkie, że on właściwie nic nie ma. Tak jego, to jest jego opinia, prawda? I nie używa tego niewielkiego, co ma, bo jego zdaniem to jest nic, on nic nie ma. To nasz Pan mówi, to co i ma, będzie odjęte. Czyli jednak nasz Pan mówi, że ma. Tak naprawdę to on ma. Tylko jemu się wydaje, że nie ma i nie używa. Nie używa tego małego, co ma, bo dla niego to jest za małe. Więc nawet to małe, które ma, będzie od niego odjęte i dane temu, który ma więcej, który widzi, co ma i wszystko to, co ma, używa. Ile by tego nie było. Musimy zatem pilnie obserwować opatrzność Boga w stosunku do nas. Te cztery rzeczy, które wymieniłem, że czyni Bóg wobec nas. Musimy pilnie obserwować. Dlaczego pilnie obserwować? Bo inaczej ich nie zauważymy. A Bóg te cztery rzeczy, które wymieniłem, czyni wobec nas właśnie po to, by odpowiedzieć na naszą modlitwę. Bóg słyszy każdą szczerą prośbę I gdy jesteśmy gotowi na Jego odpowiedź, robi w naszym życiu te cztery rzeczy, by dać nam to, o co prosimy. Ale jeśli my tych przygotowań Boga nie dostrzegamy, to Jego odpowiedź do nas nigdy nie dociera. Chcemy na przykład rozwijać naszą wiarę, a Bóg widzi nasze pragnienie, albo dowolną inną zaletę charakteru, czy łaskę charakteru, jakby tego nie nazwać. Bóg widzi nasze pragnienie i gdy tylko jesteśmy w odpowiednim stanie serca i umysłu, Bóg co robi? Tworzy sytuacje, w których musimy używać czego? Wiary. Ktoś powie, to ja chcę, Boże, żebyś rozwinął we mnie wiarę, a Ty mi tworzysz sytuacje, w których ja mam używać wiary? No a jak inaczej rozwinę Twoją wiarę, jak nie przez danie Ci możliwości okazywania tej wiary, którą posiadasz? Przecież nie masz zero wiary. Masz kilka procent wiary. Może kilkanaście, może kilkadziesiąt. Oczywiście, rozwój jest możliwy, ja chętnie go udzielę, ale udzielę go poprzez to, że Ci stworzę sytuację, w których tę wiarę, którą posiadasz, choć jaka by ona nie była, musisz używać. Czyli Bóg tworzy sytuacje, w których musimy wykazać się deczko większą wiarą, niż posiadamy w danej chwili. Ale nie większą od tej, jaką przy Jego pomocy będziemy mogli rozwinąć w tych okolicznościach, w tych warunkach. Dlaczego musimy wykazać się większą wiarą, niż posiadaną w danej chwili? Ktoś powie, czy stać nas na okazanie czegoś więcej niż mamy? No, jeżeli ta ilość większej wiary, której Bóg od nas zażąda, w warunkach opatrznościowych, na jakie dozwoli w naszym życiu, jeżeli ta ilość dodatkowa nie będzie dużo wyższa, damy sobie radę. Ja często przy takich okazjach przywołuję się na przykład z rozwijaniem mięśni przez kulturystę albo przez zapaśnika, prawda? Zapaśnik, kulturysta albo my możemy sobie sami to zrobić. Zróbmy sobie taki eksperyment przez 2 miesiące. Podnieśmy sobie jakiś ciężar. Zacznijmy od ciężaru, który jesteśmy w stanie podnieść, no bo inaczej nie ma co, ale jutro pojutrze zwiększymy go odeczko. Albo 2 deko, nie wiem, ile tam, jaka tam jest proporcja, trzeba się... I przez okres miesiąca, czy 2 miesięcy, czy 3 miesięcy, gdybyśmy tak chcieli, to gdy tak codziennie będziemy leciutko zwiększali ten ciężar, to będziemy mogli go podnieść. I za tydzień będę mógł podnieść ciężar większy niż dzisiaj mogę. Dzisiaj bym ten ciężar, jakbym go podniósł, to bym się dzisiaj załamał pod nim, jeszcze by mi może przygniótł i mógłbym mnie połamać i krzywdę zrobić. Ale gdy będę minimalnie do tego poziomu dochodził, zwiększając go nie z dnia na dzień, od razu o 0,5 kilograma czy o cały kilogram, tylko ileś tam dekami się posługiwał, to za tydzień, 2 lub 3 tygodnie ja ten ciężar podniosę. Od razu, gdyby mi go ktoś zwiększył, to bym upadł. Ale jak będę sobie odpowiednio dawkował, a ci, którzy się ćwiczą, to mają takie instrukcje i można sobie przeczytać, tam mają rozpisane, prawda, jakimi etapami, jeszcze mają diety, różne dodatki, co powinni pić, ile spać, nie wiem, na cały instruktaż. I w ten sposób dochodzą do bardzo wielkich rezultatów. Widzimy, że ich mięśnie czasami, jak się popisują, to są kilka razy większe niż normalnego człowieka, który nie ćwiczy. Jaki rozwój się nastąpił w ich przypadku. Tak samo robi Bóg. Wymaga od nas deczko większej wiary albo czegokolwiek innego, niż nas w danym momencie stać, ale On gwarantuje, że to będzie tylko tyle więcej, ile przy naszej pełnej mobilizacji będziemy mogli w stanie siebie dać, zapewniając jednocześnie sobie minimalny rozwój tej wiary, bo ta wiara musi być rozwijana minimalnie. Nikt nie okaże jutro wiary 2 razy większej niż wczoraj. Skąd się taka wiara miałaby wziąć w ciągu nocy? Ale jutro mogę okazać wiarę o 1% większą niż wczoraj. 1%, 0,5% może. Może jeszcze jakiś mniejszy ułamek procenta. Dni jest dużo w roku. Ileś lat jednak żyjemy. Jest dużo, dużo dni, tygodni i miesięcy, kiedy możemy o te procenty, ułamki procent zwiększać nasze różne zalety charakteru i następnego dnia próbować używać ciut więcej niż byliśmy w stanie wczoraj, przedwczoraj. Czyli Bóg, innymi słowy, dba o to, aby to więcej, czego od nas oczekuje, nie było na tyle duże, żeby nie rozerwało naszych duchowych mięśni. Pamiętamy słowa modlitwy naszego Pana, nie wódź nas na pokuszenie. Te słowa, które niektórzy w Biblii swoich pozmieniali, nie opuszczę nas w pokuszeniach. Myśląc, że nie wódź nas na pokuszenie, to niedobre tłumaczenie, bo Bóg przecież nikogo na pokuszenie nie wodzi, na pokusy nie wodzi. To jest poprawne tłumaczenie, miałem na ten temat kiedyś oddzielny wykład. Nie wódź nas na pokuszenie oznacza, słowo pokuszenie oznacza doświadczenia ponad nasze siły. Dosłownie nie wódź nas na doświadczenia przebijające. I gdy nasz Pan powiedział nie wódź nas na pokuszenie, to chciał nam w modlitwie tak zwanej pańskiej zwrócić uwagę na to, że Bóg w przypadku naszej wierności zapewnia nas, że nigdy nie dopuści do pokus, a pokusa to doświadczenie, do pokus doświadczeń ponad nasze siły. Nie wódź nas na pokuszenie oznacza nie wódź, nie prowadź nas na doświadczenia ponad nasze siły, przebijające, takie, które by zniszczyły nasz charakter, zamiast go rozwinąć. I Bóg obiecuje, że tego wobec wiernych nie zrobi. Ale wobec niewiernych zrobi. Wobec niewiernych daje im doświadczenia ponad ich siły, tak jak głupiemu budowniczemu takie doświadczenia dał. Mądry budowniczy dostał doświadczenia, w których nie upadł. Głupi budowniczy dostał doświadczenia, w których upadł. Nasz Pan okazał się dla niego piaskiem. Czyli takie doświadczenia są możliwe. Więc tutaj taka dygresja na temat tego, jak Bóg nas rozwija, żebyśmy o tym pamiętali, bo gdy Bóg daje doświadczenia, które minimalnie przekraczają nasze zdolności w danym momencie, bo jak mówiłem, deczko muszą przekraczać. I dlatego, że one deczko przekraczają naszą zdolność, wydają się nie do zniesienia. Wydają się bardzo, bardzo ciężkie, bo one naprawdę wykraczają ponad nasze siły. Ale przekroczenie jest tak minimalne, że Bóg wie, iż przy naszej pełnym zaangażowaniu, żeby je znieść i trwaniu przy Panu, będziemy w stanie to znieść a to przekroczenie, które zniesiemy, jeśli zniesiemy, da nam rozwój. I sąsiad bierze rozwój. Dlatego nie ma rozwoju bez cierpienia. Tylko Bóg jest doskonały bez cierpienia. Nawet nasz Pan rozwijał się cierpiąc. Chcielibyśmy rozwijać się inaczej niż nasz Pan? Niż malutkie statko wszyscy, spłodzeni z ducha? To znaczy oni nie rozwijali się inaczej. Oni się rozwijali cierpiąc. Rozwijali się i stali się tym, kim dzisiaj są, dzięki cierpieniom, które przechodzili w duchu Pana i trwali w nich i starali się pełnić boską wolę bez względu na to, co się z nimi działo, aż do śmierci, aż ich ostatnia kropla krwi wypłynęła. No i z tego powodu, że tak trwali, rozwinęli się w charaktery, którymi są dzisiaj. Wracamy do rzeczy, które musimy obserwować, bo powiedziałem, że musimy obserwować opatrzność Boga, te cztery rzeczy, bo ta opatrzność Boga prowadzi nas do sytuacji, w których ma nastąpić nasz rozwój, nasze korzyści duchowe mają być nam udzielone, ale także powinniśmy obserwować postawę naszego serca. Przed przedstawianiem naszej prośby Bogu, tych szczerych pragnień w modlitwie, w czasie i po. Nasze motywy muszą być czyste i święte. Jeżeli nasze motywy nie są czyste i święte, Bóg nie zareaguje. Bóg nie odpowie na naszą modlitwę. Modląc się, musimy mieć serce odciążone od wszystkiego, co grzeszne. Odciążone, albo może uwolnione od wszystkiego, co grzeszne. Na przykład nawet żalu do kogoś nie możemy mieć. Nie możemy mieć żadnych samolubnych pragnień. Żadnej innej grzesznej czy półgrzesznej rzeczy. Dlaczego? Bo inaczej odbiór jego odpowiedzi zostanie przez nas zafałszowany. Jak to się dzieje? Jeżeli mamy żal chociażby do kogoś, jeżeli mamy samolubne pragnienia, to znaczy, że stary Adam jest aktywny. Niby do Boga prosimy w modlitwie o to, o tamto, same dobre rzeczy, wszystko dobre, duchowy rozwój i tak dalej. Już nie mówię, że prosimy o złe. Prosimy o bardzo dobre rzeczy. I Bóg przystępuje do realizacji z tego, co do Niego należy. Tworzy te cztery rzeczy w naszym życiu, żeby nam dać te dobre rzeczy, o które prosimy, bo On też chciałby, żebyśmy je posiadali. Ale nasz stary Adam, chodzący z jakimiś urazami, żalami, pretensjami, samolubnymi pragnieniami, odczytuje tą wolę Boga, te cztery Jego rzeczy w jaki sposób? Prawdziwy czy nieprawdziwy? No nie. To, co Bóg robi w naszym życiu, nie będzie odczytane przez starego Adama prawidłowo. I my, w reakcji na to, co Bóg dla nas zrobi, żeby dać nam ten duchowy rozwój, zajmiemy stanowisko niewłaściwe. I odczytamy to inaczej niż powinniśmy i wtedy nie będzie to Jego odpowiedź, tylko to będzie Jego odpowiedź wybaczona, zinterpretowana, przefiltrowana przez starego Adama. Skąd się bierze takie wypaczanie odpowiedzi Boga, jeśli nasze serce nie jest czyste, bo mówimy o potrzebie czystego serca. Jak się o coś Boga prosi, trzeba być czystym sercem przed Panem. Bóg z nieczystymi nie ma do czynienia. To wypaczanie, które stary Adam wprowadza, bierze się ze sposobu prowadzenia nas przez Boga. Jak Bóg nas prowadzi? Są trzy rzeczy, przez które Bóg nas prowadzi. Przez słowo, ducha i opatrzność. Wiemy o tym? Często powtarzamy, Bóg prowadzi swój lud przez słowo, ducha i opatrzność. Czy widzimy kolejność? Czy ona jest przypadkowa? No nie jest alfabetyczna, słowo powinno być gdzieś pod koniec, ale jest pierwsze. Potem jest duch, no to akurat D pasuje, dosyć wcześniej w alfabecie, opatrzność, ale widzimy, że słowo na sy, także nie jest to alfabetycznie, to jest jakiegoś powodu tak dobrane. Bo Bóg prowadzi nas najpierw przez słowo, potem przez ducha, a opatrzność na samym końcu. Co z tego, dlaczego taka kolejność i jakie są tego konsekwencje? Nieczyste serce, jeśli jest nieczyste, tak przekręci słowo, czyli najważniejszy element prowadzenia nas przez Boga i tak pogwałci ducha Pana, drugi element, przez który Bóg nas prowadzi, poprzez swego ducha w nas, tak nas prowadzi. Tak przekręci słowo, nieczyste serce, i tak przekręci ducha Pana, że Bóg w swojej opatrzności nie może już nic więcej dla nas uczynić, jak tylko pozwolić na realizację tego, co stary Adam obmyślił. No bo co może więcej zrobić? Wypaczyłeś moje słowo, wypaczyłeś mojego ducha, a ja mam ci stworzyć opatrzności, żeby co? Żeby teraz powstało z tego coś świętego i pięknego i rozwój charakteru? No przecież nic nie mogę zrobić, to tylko rujnujesz siebie i jeszcze innych, na których masz wpływ. Jak wypaczyłeś moje słowo i przekręciłeś, wypaczasz, naginasz mojego ducha. Oczywiście wiemy o tym, że koło każdego z nas jest szatan, który jak lew ryczący krąży, żeby pożreć, i on chce zniszczyć umysł, wolę i serce każdego dziecka Bożego. Więc każdy z nas jest przez niego cały czas atakowany, zachęcany. On do starego Adama przemawia, żeby wykręcić słowo, wykręcić ducha, a opatrzności on już wie, że boskie nic już wtedy nie pomogło, no bo Bóg nie może w swoich opatrznościach przy takiej postawie do jego słowa i przy takim postępowaniu niezgodnym z duchem Pana nie może nic dobrego wyprodukować już dla tego dziecka Bożego. Mogą się tylko dziać złe rzeczy. Innymi słowy, można powiedzieć, Bóg tego swojej opatrzności dozwala na takie lub inne złe rzeczy w związku z tym, że słowo i duch zostały przez nas tak przekręcone, tak wypaczone. Dawid w Psalmie 66:18 napisał: gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, to ktoś wie, co tam dalej pisze? Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, nie wysłuchałby Pan. Nie będzie słuchał. Nic z tego nie będzie. Albo nasz Pan, Jakub: prosicie, a nie bierzecie, ponieważ źle prosicie, abyście to na rozkosze wasze obracali. Te rozkosze to obejmują, wiadomo, różnego rodzaju pragnienia starego Adama. To niekoniecznie musi być dosłownie jakaś tam rozkosz. Dlatego bardzo ważne jest pytanie, dlaczego proszę o to, o co proszę? Rzeczy, o które prosimy, powinny być tylko te, o których Pan powiedział, że chętnie udzieli. Czyli Ducha Świętego, chociaż nie wiemy kiedy, ile, w jakiej kolejności. Wszelkie inne sprawy poza duchem, poza rozwojem, poza odtworzeniem w nas obrazu, co najwyżej powinny być Bogu przedstawiane do informacji i Jego decyzji. Kiedyś Badusza napisał o tej Marii i Marii, jakim brat zmarł, i wysłały do naszego Pana informację: oto ten, którego miłujesz, umarł, nie żyje. Koniec, kropka. Sprawa doczesna. Zmarł nasz brat, a ta twój sługa, twój przyjaciel, można nawet powiedzieć, bo oni się przyjaźnili osobiście. Co masz z tym fantem zrobić? My nie wiemy. I nie mówimy. I nie mówimy, żebyś go uratował, żebyś go uzdrowił. Oto ten, którego miłujesz, umarł, nie żyje. Do informacji, do decyzji Boga, bo wiadomo, że te sprawy też powinny. Nie możemy nie dbać o to i że nie może nam być wszystko jedno. Bóg nie odpowiada na modlitwy o rzeczy doczesne raczej, bo jako mądra istota premiuje to, co naprawdę wartościowe. To, co przekroczy granice śmierci i będzie nam służyło przez wieki. Dlatego rzeczy doczesne, w tym nasze zdrowie, najlepiej pozostawić decyzji Boga. Bo Ojciec wasz wie, czego potrzebujecie, a wy szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a te inne rzeczy będą wam przydane. Szukajcie Królestwa i Jego sprawiedliwości, strona czynna, aktywne nasze działanie, a te inne rzeczy będą wam przydane, strona bierna, czyli o dużo, raz, że jest na drugim miejscu, a pod dwa mają być przydawane, a nie szukane, nawet jako drugie. Jedyną wartościową i wieczną rzeczą, jedyną rzeczą, która przekroczy granicę śmierci tu i teraz, jest co? Charakter. Zatem jeżeli po zmartwychwstaniu nie dostaniemy z powrotem nic więcej z tego życia, z wyjątkiem charakteru, jaki sobie wypracujemy, to o co warto, nad czym warto pracować? Jedyna rzecz, jaka do nas powróci w zmartwychwstaniu, od której będzie należało zawsze życie wieczne i powiedzmy tak po nowemu komfort naszego życia wiecznego, pod tym komfortem mam na myśli miarę Ducha Pana, który w nas będzie. Im więcej będziemy mieli Ducha Pańskiego woli, naszej woli, umyśle i sercu, tym będziemy szczęśliwsi. Wiemy o tym, że szczęście zależy od miary posiadanego Ducha Pana. Im więcej Ducha Pana posiadamy, tym jesteśmy szczęśliwsi. Dlatego klasy wyższe, takie jak maluczkie statko, jest bardziej szczęśliwe niż my. Niż my kiedykolwiek będziemy, nawet gdy dojdziemy do doskonałości. Bo miara Ducha w nich obecna będzie daleko wyższa od tej, którą my kiedykolwiek rozwiniemy. Co nie znaczy, że my nie będziemy szczęśliwi. Tak będziemy szczęśliwi. Ale będziemy szczęśliwi tylko dlatego, że nie będziemy jednocześnie odczuwać szczęścia swojego i marzyckiego statka. Bo gdyby mi połówką mego ciała, połówką mego mózgu, połówką mego życia odczuwa moje szczęście, a drugą połówką na próbę, żeby zobaczyć, jakie oni szczęście, to bym był bardzo nieszczęśliwy, bo bym wtedy mógł poczuć, jakie to jest większe szczęście, jakie oni przeżywają, mając tę większą miarę ducha niż ja. No ale nikt Bóg nikomu nie da takiej próby i bardzo dobrze. I każdy będzie zadowolony na swoim poziomie i szczęśliwy na swoim poziomie. Tak jak człowiek w tej chwili jest przez Boga skonstruowany, stworzony do tego, żeby miał pewne potrzeby swoje zaspokojone, jako człowiek, istota ziemska. Jeżeli ma zaspokojone, jest szczęśliwy. Dlaczego? Bo nie ma w sobie niczego, co by chciało coś jeszcze. Ale gdyby miał w sobie jeszcze jakieś pragnienie zakodowane przez Boga, które nie jest spełniane, byłby z tego powodu nieszczęśliwy. Brad Johnson kiedyś napisał o charakterze takie dwa piękne zdania. Najpiękniejszą rzeczą we wszechświecie jest charakter. Najpiękniejszą rzeczą w charakterze jest miłość. No i to mówi wszystko. Do rozwoju tego charakteru wiedzie bardzo długa droga życia w poświęceniu Bogu. Prowadzi przez wiele różnych, czasami ostrych zakrętów, ciemnych lasów, błotnistych, wyboistych dróg. Ale na końcu tej drogi jest wspaniała przystań Królestwa Bożego, do której dotrą tylko ci, którzy współpracując z Bogiem, pozwolą Jemu, Bogu, wyrobić w nich święty charakter, zalety Ducha Świętego, obraz Boga w nich, jakby tego nie nazwać. Popatrzmy na takiego Józefa, który miał aż dwa sny o swojej wielkości. Ja wiem, miał dwa sny, że będzie wielki. Według jego snów jego bracia, nawet jego ojciec, mieli przyjść i mieli się kłaniać przed nim. Miał takie sny jako młody chłopak. I teraz, jak wyglądała realizacja tej wizji z jego snów? Otóż najpierw bracia jego chcieli zamordować. Pamiętamy, jak go chcieli zabić tam, gdy do nich przybył. Co on musiał przeżywać wtedy? Bóg mu tutaj wizję dał, że będzie wielki, że bracia i nawet ojciec będą się przed nim kłaniać. A tutaj proszę bardzo, za ileś tam, nie wiem, jaki tam, czy minął rok, czy minął dwa, czy minęło trzy, na pewno nie dzień, minęło trochę czasu. Zamiast ta wizja się przybliżać, to proszę bardzo, oni chcą go zabić. Potem się jakoś tam naradzili, szczególnie Ruben, prawda, najstarszy, ich tam utemperował, prawda, mówi, najlepszy z nich doszedł do wniosku, nie zabijajmy naszego brata, sprzedajmy go jako niewolnika do Egiptu. I co byśmy na takim miejscu powiedzieli? Byśmy zaczęli już chyba troszeczkę narzekać, nie? Na boską moją opatrzność, na tą obietnicę, czy to w ogóle prawda? Mają się, mieli się kłaniać przede mną, a tu proszę bardzo, ledwie od śmierci, z ich rąk się wywinąłem, dzięki wstawiennictwu pierworodnego mojego brata, pójdę do niego, będę sprzedany jako niewolnik. Potem trafię do domu Potyfara, wiernie służy, wiernie, wiemy tak wiernie, że nawet się nie skusił na romans z żoną tegoż Potyfara. W nagrodę, parę lat później co go spotyka? Więzienie. No bo jak nie chciał romansu, to się żona Potyfara zdenerwowała i załatwiła mu karę. Kłamstwo co do tego, że chciał coś, że chciał właśnie ją zgwałcić. Trafia na kilka lat do więzienia. Co byśmy na to powiedzieli? A to lata mijają. To nie jest kwestia, że to w ciągu trzech dni. O trzech dni to ja przemęczę. Trzy dni, a po trzech dniach będę wielki, te wszystkie sny się spełnią. To są lata życia Józefa. On trafia do więzienia i siedzi tam sobie w tym więzieniu. Ale w więzieniu znowu. Zauważmy, wierny Bogu, bez względu na to, co on nie robi. Cały czas tak, jakby Bóg mu błogosławił docześnie. Zachowuje się tak, jakby Bóg mu wszystko docześnie błogosławił. Cały czas jego stosunek wobec Boga się nie zmienia. Jest wzorowym więźniem w więzieniu. Zapowiada uwolnienie podczaszego, prawda? Bo tam jakieś miał ten sny. Ten podczaszy wychodzi na wolność, obiecując, że będzie pamiętał Józefie, wstawi się tam do Faraona, żeby on wyszedł, ale oczywiście zapomniał. Ktoś by powiedział, ale pech, no tak blisko już było. I znowu nie, siedzę dalej w więzieniu. Mijają kolejne lata, to były dwa, kolejne dwa lata już po wyjściu tego podczaszego. W sumie 13 lat od chwili, gdy go bracia sprzedali jako niewolnika do Egiptu. 13 lat. 13 lat od tego czasu minęło. I przypadkowo dopiero po 13 latach, jak trafił do Egiptu jako niewolnik, wychodzi jego uwolnienie, no i to zaczyna się to jego wyniesienie, bo wiemy, Faraon miał sen, nikt nie mógł tego snu wytłumaczyć, po czasu sobie przypomniał, że taki Józef jego sen wytłumaczył w więzieniu i się ten sen sprawdził, po trzech dniach wyszedł z tego więzienia. No i wtedy dopiero po 13 latach nadszedł czas na realizację tej wizji z jego snów. I ktoś powie, niedługo 13 lat, ale czy my 13 lat, gdybyśmy mieli doświadczenie Józefa, jeszcze byśmy modlili się do Boga i chcielibyśmy mu wierni i po 13 latach, gdyby nadarzyła się okazja do czegoś co moglibyśmy zrobić dla naszej korzyści, ale co byłoby na przykład lekko niesprawiedliwe, to byśmy odmówili? No ale jak inaczej Bóg mógł doprowadzić do tego, żeby Hebrajczyk, jakiś obcokrajowiec, jeszcze pogardzany, prawda, bo tam pastuszek i tak dalej, żeby obcokrajowiec tak wysoko stanął w obcym państwie? Jak Bóg mógł do tego doprowadzić? No cudownie mógł. Mógłby Józefa cudownie przenieść, ubrać w szaty, faraonowi coś w mózgu zrobić, żeby go poznał, że myślał, że to jest jego syn, no ale wiadomo, że Bóg takich dziwacznych rzeczy nie robi. Bóg posługuje się, realizuje swoją wolę poprzez postępowanie zgodne z logiką i prawami, nie wymusza na nikim, najczęściej nie wymusza na nikim jakimiś dziwacznymi cudami realizacji swoich planów. Jedyne inne wyjście, żeby Józefa postawić w Egipcie, to wysłać delegację do domu Jakuba z zapytaniem, czy nie ma wśród synów, jego synów jakiegoś pastuszka, który by stanął, stał się drugim by po faraonie w Egipcie, bo on by chciał takiego kogoś postawić w swoim państwie. Więc Bóg zrealizował to przez 13 lat takich, a nie innych doświadczeń przy Józefa. Chwila podsumowania. Pięknym i prostym podsumowaniem naszego tematu są słowa naszego Pana z Jana 15:7. Jeśli we mnie mieszkać będziecie i jeśli słowa moje w was mieszkać będą, cokolwiek byście chcieli, proście, a stanie się wam. Co my tu mamy w tym wersecie? Dwa warunki, które trzeba spełnić. Tylko dwa i aż dwa warunki, które trzeba spełnić. Pierwszy warunek, jeśli we mnie mieszkać będziecie, trzeba mieszkać w Jezusie, żeby nasze modlitwy się spełniały. Trzeba mieszkać w Jezusie, czyli co to znaczy mieszkać w Jezusie? Trwać w stanie pełnego poświęcenia. Drugi warunek, jeśli słowa moje będą mieszkać w was. Jego słowa muszą w nas mieszkać. Jak, co to się kryje? Co nasz Pan chce powiedzieć? Przez mieszkanie moich słów w was musicie badać boski plan, żeby znać i cały czas poznawać, bo nigdy nie znacie wszystkiego. Żeby znać i cały czas poznawać Jego wolę. Gdyby boską wolą w ramach naszego poznawania boskiego planu, Jego woli, gdyby boską wolą było, żeby góry się rzuciły w morze, tak, albo żeby cały świat się nawrócił na chrześcijaństwo, to powinniśmy o to się modlić i to by się stało. A czy Bóg gdzieś wyraził swoją wolę, żeby góry rzucały się w morze? Nasz Pan tak powiedział, prawda? O silnej modlitwie, że nawet... Ale silna modlitwa nie może polegać, że ja sobie coś wymyślę, żeby góra się przeniosła albo rzuciła w morze, a i tak się stanie, prawda? Gdyby Bóg objawił, że to jest wolą Jego, to ja wtedy mógłbym się o to modlić i tak by się stało. Pięknym poparciem tych słów naszego Pana są słowa o ofiarowaniu kadzidła z modlitwami z objawienia 8.3. Zajrzę tam na chwilę. Objawienie 8.3. Przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. Dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych. Kadzidło, jak wiemy, było wsypane na ogień na ołtarzu. Co to kadzidło wsypane na ogień na ołtarzu przedstawia? Nasze ludzkie, najlepsze uczucia, jakie oddajemy Bogu. One nie są jeszcze doskonałe, one jeszcze nie są niegrzeszne. Oto są najlepsze nasze ludzkie uczucia, na jakie nas stać. Częściowo dobre, częściowo troszeczkę może nie do końca dobre, ale to już Pana rola, żeby uczynić je dobrymi, rozwój naszego charakteru. Najlepsze ludzkie uczucia, na jakie nas stać. Staramy się, żeby nie były grzeszne, ale tam różne rzeczy wychodzą przy okazji. Zauważmy, że to kadzidło co? Od razu idzie do Boga? No nie w tym stanie, nie w tym stanie. Nasze nawet najlepsze ludzkie uczucia od razu nie nadają się do Boga, bo nie są gotowym charakterem, który Bóg by był zadowolony. To kadzidło spada na ogień. Ogień to doświadczenia, nasze sytuacje opatrznościowe, które w życiu nam Bóg cały czas tworzy. Czyli to kadzidło spada na ogień, czyli styka się z doświadczeniami, które Bóg w naszym życiu daje po to, żeby nas rozwijać. Mówiliśmy, nie ma... Przez wiele ucisków musimy wejść do Królestwa Bożego. Nie ma rozwoju bez cierpienia. Rozwój charakteru wymaga przechodzenia przez cierpienia. Nie można rozwinąć charakteru do Królestwa, żyjąc w sposób komfortowy, tylko muszą być doświadczenia, muszą być problemy. Jak ktoś ich nie ma, to Bóg mówi, to chyba jesteś odrzucony, bękany, bo się ojciec tobą nie zajmuje. I potem dopiero, gdy to kadzidło spada na ten ogień na ołtarzu, zamienia się ono w piękną, przyjemną woń. I tu jest właśnie dopiero ta woń, ta już po spaleniu, czyli po tym, gdy nasze najlepsze uczucia ludzkie zetkną się, wejdą w kontakt z ogniem naszego codziennego życia, z doświadczeniami, ognistymi doświadczeniami naszego codziennego życia, jak jesteśmy wierni, jak tam stoimy przy ołtarzu. Kapłan tam stał przy ołtarzu i to kadzidło rzucał. Czy kapłan rzucił kadzidło i uciekł szybko, nie wiedząc, co się stanie? Nie, on tam stał. Czyli to symbolizuje, że trwamy w naszym poświęceniu, nie uciekamy od tego symbolicznego ołtarza, tylko stoimy tam i to kadzidło spada, my mimo tego tam stoimy. Tak jak Józef. Cokolwiek by się z nim nie działo, on tam stał symbolicznie w poświęceniu dla Boga i nie uciekał, chociaż wiem, Józef nie był pokazany przy kadzidle, bo nie był spodzonym z ducha, ale to nieważne, chodzi o zasadę, a nie o poszczególną jednostkę, czy jest członkiem tejże klasy, czy nie, bo zasada postępowania taka sama. Trwaj w dobrym postępowaniu wobec Boga bez względu na wszystko, a rozwinie cię Bóg w piękny charakter. A jak po drodze coś cię zniechęci, coś cię zasmuci tak bardzo, że dasz sobie spokój, no to trudno. To był przecież rozwój. To tak jak z uczniem każdy, prawda? Przyjdzie uczeń do szkoły i się uczy, chce się czegoś nauczyć, ale nie chce mu się uczyć. Rzuci szkołę po miesiącu, po dwóch, po pół roku, no to jak wiemy, są takie przypadki. Ci ludzie nigdy nie dostają dyplomu tejże szkoły. Nigdy nie nauczyli się tego, co chcieliby się nauczyć. Wracamy do tego, do tej woni spalonego kadzidła. Ta woń spalonego kadzidła, tak, która powstaje po tym kontakcie, to dopiero są zalety i łaski charakteru już gotowe, niegrzeszne. No, ogień wypalił, cokolwiek było niewłaściwego, grzesznego, nieodpowiedniego w tych ludzkich naszych najlepszych uczuciach. I one się bardzo, bardzo podobają. Ale jak mówi objawienie 8.3, dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych, ta woń tego kadzidła to nie tylko te gotowe zalety łaski charakteru, tak powstające, ale także modlitwy, które idą do Boga. Jedno i to samo, dwie rzeczy. I teraz mamy tu takie właśnie, to kiedyś o tym mówiłem, jak to pięknie tak to przemawia do mojej wyobraźni i zrozumienia, połączenie modlitwy, która trafia do Boga, skutecznej modlitwy, jednocześnie pokazanej w tejże pięknej woni, jak i zalet i łask charakteru. Te dwie rzeczy łączą się razem w tym symbolu. Miła woń palonego kadzidła to rozwinięte zalety łaski charakteru, ale także modlitwy, które wtedy są miłe dla Boga i skuteczne w realizacji, w odpowiedzi boskiej, jeżeli razem z tymi zaletami charakteru do Boga się wznoszą. Bo wtedy przy poparciu i tego rozwiniętego charakteru stają się one skuteczne. Dlaczego? Bo wtedy prosimy Boga o to, czego On chce nam udzielić, a nie prosimy o to, co my od Niego chcemy dostać. I to jest ta różnica. Jeśli prosimy Boga o to, co On chce nam udzielić, On to udzieli. Jeżeli prosimy Boga o to, co my chcemy od Niego dostać, nie zawsze nam tego udzieli. Dlatego, że my często źle prosimy. Dlatego najpierw, żeby modlić się do Boga i mieć skuteczną odpowiedź na naszą modlitwę, trzeba poznać boską wolę, żeby prosić zgodnie z nią. No chyba nikt nie chciałby z nas otrzymać od Boga coś, o czym Bóg wie, że nie byłoby dla nas dobre. Chociaż my w naszej niedoskonałości i powiem brzydko, w głupocie, często tak byśmy chcieli. No ale chyba, ale teoretycznie nie zgadzamy się, tak, że to jest właściwa postawa. Tak jak uczeń, gdy przychodzi do nauczyciela, to on się zgadza na to, że on będzie uczył wszystkiego, co nauczyciel uważa, że on powinien wiedzieć. On nie będzie, ja tego nie chcę, ja poproszę tamto. No ale ty chcesz być tym albo tym, ja ci uczę tego, to musisz te rzeczy poznać. Tak jak oddajemy się lekarzowi i on leczy nas według swojej chyba wiedzy, umiejętności, według swojej woli, a nie, że my przychodzimy do lekarza i mówimy, jak ma nas leczyć. No gdybyśmy tak robili, no to prawdopodobnie nic z tego leczenia nie będzie. Zakładamy oczywiście, że mamy dobrego nauczyciela i dobrego lekarza. Czasami ludzkich nauczycieli, ludzkich lekarzy trzeba kontrolować, to fakt, ale Bóg nie jest takim, którego trzeba kontrolować. Jeszcze dwie rzeczy na koniec. Fragment ze Strażnicy chciałbym przeczytać Batelsku. Modlenie się a życie, reprint 5.8.5, czyli wcześniej w Parauzji. Brat Russell napisał: wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę Jego, wysłuchuje. Jana 9.31, nasz Pan powiedział. Potem cytuję ten psalm, który ja cytowałem. Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, nie wysłuchałby Pan. Tak, psalmista Dawid 66.18. I dalej komentarz brata Russella. Zawsze staraj się żyć odpowiednio do swoich modlitw. Nic nie da być jednego dnia z Bogiem, a resztę swoich dni spędzać z diabłem. Być świętym rano w Twoim pokoju, a potem cały dzień grzesznikiem w świecie. Gdy modlisz się przeciwko grzechowi, dołóż starań, byś uważał na niego, na ten grzech. Unikając sytuacji, pokus do niego. W przeciwnym razie upadniesz przed nim, przed tym grzechem. Gdy modlisz się o świętość życia, staraj się żyć świątobliwie. gdy o pokorę staraj się postępować pokornie. Bo jak chcesz pokory, to Bóg da ci okazję, żebyś jej używał. I próbuj jej używać, bo inaczej nie będzie jej rozwoju. Gdy o trzeźwość umysłu i umiarkowanie, staraj się żyć trzeźwo i z umiarkowaniem. Gdy modlisz się w duchu, staraj się chodzić w duchu. Zawsze pamiętaj, że modlenie się o jedną rzecz, a życie dla drugiej jest sprzecznością i bezbożnością. Całe życie powinno pachnieć modlitwą. Ten, kto całą religię ma w swoich modlitwach, w ogóle nie ma żadnej religii. Pewnie chodzi o Baturusolowi, że ten, kto całą religię ma tylko w swoich modlitwach, prawda? Czyli już poza modlitwami, to znaczy, że nie ma żadnej religii, bo cóż ta modlitwa sama w sobie, oderwana od życia codziennego, które ma być realizacją tych rzeczy, z modlitw jest niczym. I taki cytat gdzieś znalazłem, nie wiem gdzie, ale bardzo stosowny, więc go tutaj dam na koniec. Pamiętajmy, że nie możemy prosić Boga o... To bardzo pięknie podsumowuje mój wykład, dlatego, ale to nie jest moje, to skądś zaczerpnąłem, ale nie wiem skąd, nieważne. Jak mądre, to nieważne skąd. Pamiętajmy, że nie możemy prosić Boga o pomoc, jeśli sami nie podejmujemy żadnego wysiłku. Nie możemy prosić Boga o siłę, jeśli nie używamy tej, którą mamy. Nie możemy prosić Boga o kierownictwo, jeśli lekceważymy wskazówki, które On już nam udzielił. Nie możemy prosić o wiarę, jeśli boimy się postępować w oparciu o to, co już wiemy. Czyli nie używamy wiary. Nie możemy prosić Boga o przebaczenie, jeśli cały czas kogoś nienawidzimy. I nie możemy prosić Boga o miłosierdzie, jeśli nie okazujemy go innym. Tak ten ktoś to podsumował. Myślę, że bardzo mądre stwierdzenia. Tyle w naszym temacie skutecznej modlitwy. Mam nadzieję, że będzie on pomocny dla nas wszystkich w naszym codziennym życiu, w którym na pewno chcielibyśmy rozwinąć się na obraz Boży, tak aby Duch Święty zamieszkał w naszej woli, umyśle i sercu, a do tego droga prowadzi przez pozostawanie w stanie stałej modlitwy, w której to nasze szczere pragnienia dotyczą tych właśnie rzeczy. Bóg je realizuje, odpowiada według zasad, o których tutaj mówiliśmy. Pamiętajmy o tym i wejdźmy na współpracę z Bogiem w realizacji tychże zamierzeń i naszych pragnień. Dziękuję Patrycie za uwagę i życzę błogosławieństwa Pańskiego.